Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks.
9:30 punktualnie na zegarze. Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. Artur Hebda, kandydat z listy PSL. Dzisiaj naszym gościem numer 1 w okręgu numer...
Numer 2 w okręgu 2.
Aha, numer 2, przepraszam. Numer 2 w okręgu 2.
Nie wszedłem dla jednej.
A lista numer?
5.
Lista numer
5 razy 5 będzie.
A co to oznacza 5 razy 5? No myślę,
zobaczymy po...
Tak, skrót myślowy, że 5 reprezentantów w Radzie? Tak pan uważa,
no to minimum, że myślę, że minimum takie jest założenie sztabu wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale też tych osób, które na tych listach się znalazły, a chciałbym podkreślić, że naprawdę jest tam bardzo dużo osób z przeróżnych środowisk, naprawdę niezupełnie związanych bezpośrednio z Polskim Stronnictwem Ludowym.
Na przykład, tak.
Tak jak ja, ale tu naprawdę jest pani Ola Mrozek i jest pan, naprawdę i pan Kieć, Bruno, tak? Czyli widzimy, są różne środowiska i tak jak wydaje mi się, obserwując tą naszą politykę, chyba pierwszy raz w Zielonej Górze stało się coś takiego, że te wybory się bardzo odpolityczniają, natomiast stają się bardziej personalne, czy jakieś takie programowe co do wizji miasta, chociaż też jeśli popatrzymy na programy i na to, co się mówi, to wszyscy widzą często te same problemy.
No ale to nie jest nic dziwnego, tak? Bo wszyscy żyjemy w tym mieście, w naszym mieście, które ma swoją specyfikę. Nie jesteśmy metropolią, nie jesteśmy wielomilionową aglomeracją, w której rzeczywiście tych problemów pewnie byłoby jeszcze więcej. 100 kilkanaście tysięcy mieszkańców. Zieloną Górę, jeżeli ktoś tutaj mieszka od lat, zna niemalże wzdłuż i wszerz. Teraz muszę mieć trochę problemów co do dzielnicy Nowe Miasto, bo pewnie niewielu było w niektórych miejscowościach przyłączonych i pewnie niewielu będzie w najbliższym czasie, ale to nie ma większego znaczenia. No, tak czy inaczej, niejednokrotnie mówiło się, że jak coś się głośniej powie na Pomorskim, to zaciszu za 2 godziny słyszą, a może nawet za godzinę. Więc no, to jest urok naszego miasta.
No tak, nie jest za duże, nie jest za małe, tak? Ale rzeczywiście, wracając do tych problemów, no ma rację. Wielu z nas funkcjonuje w polityce albo bezpośrednio od dłuższego czasu, lub się nią interesuje, więc widzimy, co się dzieje. A poza tym te problemy, które dopadają zielonogórski samorząd, są to też problemy tak naprawdę skali krajowej, bo...
Są bardzo typowe.
Pytanie o to, jak samorząd powinien być finansowany, jest od dłuższego czasu artykułowane przez wszystkich samorządowców przeróżnych opcji, tylko w Zielonej Górze PO broniło wiecznie rządu, natomiast inne opcje, nawet niektórzy samorządowcy przecież w kraju z ramienia PO poruszali te tematy. Tak samo kwestia niedomagań samorządu w wykonywaniu podstawowych zadań samorządu, które nakłada nam ustawa i polskie prawo.
No właśnie o to chodzi, że
i
mamy
na przykład
te
mamy kwestie
jeszcze
i edukacji,
wyciągają
i też mamy kwestie mieszkalnictwa, tak? No wiele osób dzisiaj zaczęło mówić o problemie mieszkalnictwa komunalnego, które jest od 25 lat nierealizowane, nie tylko w Zielonej Górze, ale tak w całej Polsce. Oczywiście. Po prostu powiem kolokwialnie, jak się mówi, olaliśmy ten temat, bo jest trudno. Łatwo jest wybudować drogę albo basen za pieniądze unijne i powiedzieć, że to hello, chociaż to niczyja łaska. Natomiast rozwiązywać problemy społeczne i problemy mieszkańców, tam, gdzie im się coś naprawdę należy i są to potrzeby, powiedzmy, pierwszego sortu, no to nasi samorządowcy, szczególnie z tej władzy wykonawczej, no uciekają od tego.
Ale
tak,
bo dokładnie, że wygląda to bardzo często w ten sposób, że budżety miast, nie mówię już o małych miejscowościach, najczęściej są tak napięte, że generalnie po odliczeniu wszystkich tych rzeczy, o których pan wspomniał, o obowiązkach, które nakłada państwo na samorządy, tych obowiązków dochodzi coraz więcej. Już nie mówię o miastach, które płacą tak zwane janosikowe, bo to jest następna rzecz, o której mówi się głośno, że powinna być likwidowana, bądź powinna...
Albo inaczej, przynajmniej zmodernizowana.
Zmodernizowana, tak. Albo powinna inaczej wyglądać, to bardzo często jest tak, że w tych budżetach nie zostaje ludziom praktycznie nic. Ja przy okazji poprzednich wyborów tych do sejmiku województwa, no i nie tylko do sejmiku województwa, miałem okazję spotkać się z różnymi ludźmi w tych mniejszych miejscowościach i kiedy oni słyszeli o tym, że przychodzi kandydat X i obiecuje gruszki na wierzbie, a co bardziej zainteresowani wiedzieli, że jeśli mają budżet na poziomie 20 milionów, z czego 97% konsumują im wszystkie wydatki samorządu, oświaty i tak dalej, i tak dalej, to nie ma żadnej możliwości na to, żeby nagle powiedzieć, wybuduję wam to, wybuduję wam tamto, wybuduję wam kolejną rzecz, bo realnie nie ma tych pieniędzy.
Panie redaktorze, czy to nie jest troszeczkę nasza wina? Nam też w Zielonej Górze ktoś obiecał 4000 miejsc pracy, mamy 4000 bezrobotnych, tak? Z danych Urzędu Pracy. Czemu tu mówię? Nie chcę atakować, żeby to był postrzegane jak jakiś złośliwy atak na obecnego prezydenta, tak? Ale to było jego hasło wyborcze, mimo że wtedy szedł nawet z SLD, niezupełnie to było nasze hasło wyborcze, bo ja też powiem, dzisiaj składanie takiej obietnicy przez prezydenta miasta co do liczb, no jest, no, oszukiwaniem mieszkańców. Oczywiście
może
władza
nie oszukiwaniem, to jest bardzo trudne do wykonania i wiąże się z pewnego rodzaju konsekwencją, no właśnie, bo taki kandydat musi potem wziąć na siebie.
Że tego nie wykonaliśmy. Natomiast, no, czemu mieszkańcy, czy nasi obywatele naszych wsi, miast tak decydują, to już jest nasza odpowiedź. Jest takie też powiedzenie, jakie społeczeństwo, taka władza. Może dopiero uczymy się rozliczać społeczeństwo i gdybyśmy dzisiaj obserwowali to, co się działo przez ostatnie 4 lata w naszej Radzie Miasta, tak, i zachowanie naszych mieszkańców, obywateli, którzy przychodzili, pisali różne petycje, dochodziło do olbrzymich konfliktów między władzą przede wszystkim wykonawczą, czyli urzędującym prezydentem, a mieszkańcami w sprawie czy przeprowadzenia jakiejś nowej drogi, czy zmiany planu zagospodarowania, tak? To zauważyliśmy, że ludzie zaczęli się
aktywizować.
I wtedy też widzę coś takiego u moich kolegów, polityków, samorządowców, nagle z tym zaczyna się robić problem, bo wszyscy mówimy ciągle o społeczeństwie obywatelskim, ale kiedy to społeczeństwo zaczyna nas rozliczać albo się interesować, wypowiadać, no to dobrze, niech się zajmą tym obywatele, tym budżetem obywatelskim, to jest takie fajne, dostaną tam 10, 15, 20 milionów i tak wybudują, zagłosują na to, co im damy, tak jak z Fordem. No, można kupić każdy samochód pod warunkiem, że będzie to czarny Ford. A może trzeba mówić, że budżet obywatelski to jest budżet całego miasta, tak? I obywatele powinni się interesować. Oczywiście jest prezydent, który przygotowuje ten budżet. Można się zastanawiać nad zmianą tego prawa, czy rzeczywiście tylko prezydent powinien tak być tym organem, który bezpośrednio przygotowuje budżet. Później oczywiście są samorządowcy w formie radnych, ale czemu mieszkańcy nie mieliby być bardziej aktywni i przekazywać wiele spraw do radnych? Ja pamiętam z takich...
Znaczy, wie pan, to też jest trochę tak nie do końca, bo są radni, którzy mówią, czy byli radni w zasadzie w tym momencie.
Tak, dzisiaj mamy byli.
No, oczywiście, którzy mówią wprost, przyszedł do mnie mieszkaniec ten, tamten, kolejny, tak? Przychodzą do mnie wyborcy, piszą do mnie, czyli są ludzie, którzy rzeczywiście interesują się
tak,
tym i chcą partycypować w podziale tego tortu, który jest.
Tylko tutaj musimy zwrócić uwagę na dwie
rzeczy. Problemy.
Często mieszkańcy przychodzą do radnych ze sprawami, za które radni naprawdę nie odpowiadają. Oczywiście często radny jakiś, który się zaatakuje, znaczy się zainteresuje, tam zaatakuje tego urzędnika, pójdzie, 2 razy poprosi, czy napisze interpelację, albo porozmawia z dziennikarzem, żeby tam dziennikarz może się zapisał na jakieś spotkanie tam do prezydenta, do jakiegoś kierownika,
dyrektora,
żeby się zainteresował sprawą, no to wtedy nagle władza wykonawcza mówi, dobra, posprzątajmy, bo po co ma być afera? Zabierzmy jednemu, przestawmy Kubę na drugą stronę ulicy, tak? Natomiast i to jest jedna rzecz. Natomiast chodzi o to, żeby mieszkańcy interesowali się w kwestiach, za które naprawdę radni odpowiadają, a dotyczą ich. Czyli ja jestem zwolennikiem, żeby budżet obywatelski to był budżet całej Zielonej Góry. I żeby ci mieszkańcy interesowali się całym tym budżetem. I myślę, że z biegiem czasu, tak jak dzisiaj się zainteresowali na Radzie tym budżetem obywatelskim, powiedzą za chwilę, ale moment, ale tam są jeszcze inne kwestie, chcielibyśmy to zobaczyć, przeczytać, jak to wygląda, może będziemy mieli coś do powiedzenia,
ale
żeby
dokładnie
zgłosić.
Że to też funkcjonuje tak, że...
I myślę, że obywatele będą się tego
uczyli. Duża
część
radnych,
tak?
Minionej kadencji miała problem z odczytaniem budżetu. Mówię o skomplikowanej materii tego dokumentu, bo nie jest to bardzo prosty dokument. Przeciętny człowiek nie będzie miał czasu, albo nie będzie mu się chciało poświęcić czasu na przeanalizowanie tego wszystkiego, jak to,
panie
jak to
redaktorze,
działa.
Gdyby pan dzisiaj wziął jakiś plan zagospodarowania i napisaną uchwałę i poszedł do przeciętnego mieszkańca, który mieszka na jakimś osiedlu, powiedział, że to tyczy się jego, to gdyby pan wpadł do niego na 5-minutową kawę, to pewnie byłby przerażony tymi dokumentami. Ale okazało się, że jednak ludzie potrafią przeczytać, potrafią pójść spytać się kogoś,
to, są, tak?
Kto w tej sprawie jest specjalistą, potrafią się zorganizować, potrafią znaleźć dojście do takich specjalistów, do których się nie chce dojść urzędnikom, tak? A czasami radnym, więc mogą. I myślę, że to się będzie powoli, powoli zmieniało. No, taka jest kolej rzeczy. I taka zmiana w mojej ocenie jest pozytywna, chociaż oczywiście będzie bardzo trudna dla władzy wykonawczej, bo trzeba będzie coraz częściej rozmawiać i nie wystarczy, że tylko władza sobie gdzieś tam w internecie wyklei, tak? Na stronie, że poinformowała. Tylko będzie musiała się spotykać z tymi ludźmi, bo oni będą rzeczywiście na te wyklejanie coraz częściej reagowali. I tego musimy się nauczyć. I musimy się nauczyć takiej wspólnej kultury debaty. Bo proszę pamiętać, wszyscy żyjemy w tym mieście, tak? I przecież w demokracji nie powinniśmy być nastawieni na antagonizmy. Bo ja zakładam, że wszyscy radni w Radzie Miasta, którzy byli ze mną, pracowali, robili to dla dobra Zielonej Góry. I o żadnym z tych radnych nie mógłbym powiedzieć w inny sposób. Natomiast to, że się w niektórych sprawach różniliśmy, tak, nie zgadzaliśmy się co do tego, jak to zrobić, czy w jakiej kolejności, to jest inna rzecz.
To oczywiście będzie normalne, występowało, no, i to jest normalne. Powołana jest rada, tak?
Tak, i to tak jak mówił też prezydent Jefferson amerykański, że demokracja potrzebuje krwi, czyli tych wyborów, i też będą się zmieniali radni, nie ma w tym nic złego. Niebezpieczeństwo natomiast samorządu zaczyna być to, że i też jest taka debata, tak? Że trzeba się zapytać, czy władza wykonawcza powinna być silniejsza, czy słabsza. Dzisiaj mamy bardzo silną władzę wykonawczą.
Samorząd nie ma na to wpływu,
tak,
dodajmy.
Samorząd nie ma na to wpływu. No ale dobrze, ale tu też się nie zupełnie z panem zgodzę, bo jeśli jesteśmy samorządowcami, jeśli potrafiliśmy pisać, nawet z prezydentem Kubickim, z kolegami z PiSu, oczywiście z kolegami z SLD, uchwały, tak, w formie apeli do władz, żeby się zajmowały jakimiś sprawami, no to może uda nam się coś...
Jaki efekt przynoszą tego rodzaju apele? Wie pan dokładnie, że część tych apeli...
Panie redaktorze, takie... tak samo 8 lat temu działanie różnych niezadowolonych mieszkańców też nie przynosiło efektu, tak? Ale jest to troszeczkę efekt kuli śnieżnej. Za chwilę się obracają inni, mówią, mamy ten sam problem, tak? Więc może połączmy siły i może napiszmy apel. Jeśli apel nie pomoże... W Hiszpanii samorządowcy potrafili wyprowadzić ludzi na ulicę w niektórych kwestiach, tak? Czy dzisiaj to, co się dzieje, kiedy mamy protesty społeczne, proszę zobaczyć, nagle się okazuje, że samorządowcy popierają górników protestujących, tak? Bo widzą ten wspólny interes, tak?
Widzą kalendarz i wiedzą dokładnie, że
oczywiście
zbliżają się wybory.
Ale przepraszam, samorządowy kalendarz się skończył, my jesteśmy ewenementem i to w Zielonej Górze możemy patrzeć na to, że się zbliżają wybory i za 3 tygodnie praktycznie się wszystko rozstrzygnie, tak? No pytanie tam o tą drugą turę wyborów, czy wybory prezydenckie się rozstrzygną w pierwszej turze, ale to zostawmy już wyborcom, oni decydują 15. Natomiast zmienia się i aktywność społeczna jest coraz większa, ale oczywiście zostaje olbrzymi problem tego, że część społeczeństwa nie jest zainteresowana wyborami.
Kompletnie nie wierzy. Nie jest zainteresowana.
Tak, zgadzam się. Spotkałem wczoraj, bardzo wielu znajomych, którzy mówią, że ich nie interesuje w ogóle, kim jest prezydent Zielonej Góry. Mają to w głębokim poważaniu.
Powiem panu, że wczoraj spotkałem osobę, która jest bardzo dobrze wykształconą osobą, żeby nie powiedzieć rewelacyjnie, albo osiąga w swoim wykształceniu ten najwyższy pułap, jaki jesteśmy w stanie uzyskać. I byłem sam zdziwiony, kiedy ten człowiek pyta mnie: a jak to z tymi wyborami? To kiedy one będą? To teraz już, tak? I to u nas, a to na prezydenta i kogo? I tam do rady? A jak? A coś jeszcze? Dzielnica jakaś? Pytał to człowiek, który teoretycznie powinien być absolutnie zorientowany. Okazuje się, że nie.
Ale nie,
że,
panie ludzie, redaktorze, nie, ja nie mówię, bo ludzie mają
nie
swoje życie, tak?
Oczywiście.
I to oczywiście nie zależy ani od wykształcenia. Naprawdę jest wiele ciekawych rzeczy. Natomiast czemu jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby ludzi angażować do polityki, mimo że wszyscy plują na tą politykę, oni źle mówią? Okej, nieważne jaka ona jest. Natomiast często my się nie interesujemy polityką, natomiast polityka interesuje się nami. Lepiej, to tak jak wrócimy do tych ulic, tych planów zagospodarowania, lepiej działać w momencie, kiedy pojawiają się pomysły zmiany, tak, niż w momencie, kiedy coś jest uchwalone i przychodzi do prezydenta, bo wtedy już wiadomo, że będzie konflikt, tak? I jedna strona ma swoją rację i władza wykonawcza też ma swoją rację, bo się wtedy okazuje, że tak, jednak polityka myślała o nas, tak? Ktoś zadecydował, że będzie taka droga, że tutaj będzie wysypisko śmieci, a tutaj na przykład wybuduje się bloki socjalne, albo ich się w ogóle nie wybuduje. I zawsze będą takie osoby, które się odsuwają, bo się na przykład sparzyły często, tak, w działalności społecznej czy politycznej, powiedziały, poszedłem na spotkanie z radnym, poszedłem na spotkanie, nie wiem, z prezydentem, czy poszedłem, tak? do urzędnika, tak? Albo nie podoba mi się, jak ta władza postępuje, bo są w naszym społeczeństwie, zresztą nie tylko w Polsce, bardzo niebezpieczne zjawiska, tak jak ostatnio na przykład mieliśmy kwestię komorników, tak? Gdzie ludzie ewidentnie łamią prawo, polskie sądy zamiast powiedzieć, że to są przestępstwa w świetle prawa, to bawią się w jakieś niuanse prawnicze, tak? Co się nie najlepiej świadczy akurat o tych sędziach w mojej opinii, tak? A jest podważany autorytet pewnego urzędu, tak? Który powinien być dla nas, wzbudzać, no nawet jeśli jest dla nas niemiły, bo coś egzekwuje, to powinniśmy mieć do niego szacunek.
No nie wiem, czy pan widział, wczoraj publikowane były dane, które mówią o tym, że w Polsce mamy najwyższy wskaźnik, jeśli chodzi o większość krajów europejskich, albo jeden z najwyższych, który pokazuje jasno, że u nas sądy karają niemalże wszystkich na kary więzienia. Okazuje się, że ci ludzie najczęściej nie siedzą w więzienia, bo w nich nie ma miejsca. Mamy tysiące osób oczekujących i właściwie w każdej sprawie, która niemalże jest błahostką w innych krajach,
panie redaktorze, u nas wali się wyrok komuś. Może się nie musi zajmować aresztem, mimo że areszt śledczy jest na terenie Zielonej Góry.
To jest mniej więcej to samo, o czym pan powiedział przed chwilą.
Tak,
są komornicy, mamy mnóstwo
z tym
niedociągnięć prawnych.
Takie same są problemy w samorządzie, kiedy są decyzje władzy wykonawczej, podkreślam, władzy wykonawczej, w stosunku do obywateli, tak? Gdzie ta władza po pierwsze ma większą siłę i jedyną taką okazją wpływania na tą władzę są właśnie wybory, tak? I przykład Zielonej Góry, no to jest na przykład problem podwyżek pracowników Urzędu Miasta, tak? Oczywiście można napuszczać i mówić, a ci urzędnicy wstrętni, ci panowie, te panie, oni się niczym nie znają, nic nie robią. Nieprawda, wykonują często ciężką robotę, a dzisiaj przy połączeniu miasta i gminy ci ludzie będą wykonywali naprawdę tytaniczną pracę.
Tym się zajmują,
jeśli będziemy chcieli być przez nich fachowo, dobrze obsługiwani, tak? Bo przecież czasami musimy załatwiać różne sprawy, no to ważne, żeby to byli ludzie kompetentni, ale też, żeby byli pozytywnie nastawieni do tej pracy.
Czyli dobrze opłacani,
przyznam się,
pan mówi, tak?
Z tego, co sam wiem jako radny, przez 4 lata nie podnosiliśmy im. Zrobiliśmy to raz, ostatnio, tak? A oprócz tej rady była poprzednia i też nie w budżecie nie znalazły się pieniądze na podwyżki dla urzędników i pracowników miasta.
Jeśli spojrzeć historycznie, to we wcześniejszych latach też nie było kolorowo i nie jest tak, że nagle komuś skoczyły we wszystkich urzędach.
Ale czemu poruszyłem ten problem? Bo ten problem jest taki sam jak z budownictwem komunalnym. Pojawia się dlatego taki wielki, że przez wiele lat zaniedbujemy. Tak? Każdy odkłada to z przeróżnych powodów. Tak? Jeden robi to z głupoty, drugi ze złośliwości, trzeci, no bo jest w takiej trudnej sytuacji, nie ma pieniędzy, pali mu się w innym miejscu, mówi, najpierw to muszę załatwić. Natomiast nawarstwiające się problemy pokazują, że to boli samorząd i boli mieszkańców. I tutaj właśnie te dwie wymienione kwestie są ewidentne, że gdybyśmy robili przez te ostatnie 10 lat czy 12, tak? drobne ruchy w tych kwestiach, czy w budownictwie komunalnym, czy w wynagradzaniu pracowników, nie byłoby takiego problemu. Bo z drugiej strony pan prezydent otrzymywał od Rady Miasta podwyżki, tak? I nie porównujmy podwyżki 20 czy 100 zł dla osoby, która zarabia 1800 zł do podwyżki najlepiej uposażonych pracowników. Co oczywiście nie mówię, że prezesom czy prezydentom należy odbierać pieniądze, tak? Wszyscy powinni być wynagradzani, ale na równych zasadach. Jeśli jedni dostają podwyżki, to czemu drudzy nie dostają przez zaniedbanie? Więc przyznam się, że jeśli nie będziemy o tych nawet drażliwych kwestiach mówili, to znowu przyjdzie kolejna rada, czy za 4, czy za 8 lat i powie, dalej w Zielonej Górze nie powstaje żadne budownictwo komunalne, dalej nie zrobiono tych dróg, które teraz zostały dołączone do dużej Zielonej Góry. Ja ostatnio, wczoraj miałem okazję jechać, specjalnie sobie pojechałem od Cigacic do Zielonej Góry, tak? No, okej, dzisiaj już jest to mniejszy ruch, bo mamy drogę, za chwilę będziemy mieli S3, natomiast no, na pewno ta droga wymaga remontu, tak? Pytanie teraz, w jakiej kolejności będziemy robili, bo wszystkie takie dojazdowe drogi, które były w gminie, dzisiaj wymagają remontu.
Podam panu zdecydowanie lepszy przykład i powiedziałby pan gdyby tamtędy się przejechał, że droga do Cigatic to niemalże autostrada i szczyt techniki. Proszę spróbować przejechać z Jan do Kisielina. To jest dopiero
panie redaktorze,
ciekawostka przyrodnicza, że taka droga w ogóle funkcjonuje.
Ale
ale co więcej, ona jest na mapie, a jadąc tamtędy mam wrażenie, przejeżdżając tamtędy ostatnio, że była ona wyłożona tymi kamieniami, z których jest zrobiona gdzieś
jeszcze w czasach
średniowiecznych, tak?
Pruskich, tak?
Na pierwsze rzut oka to 15
wiek. To jest kolejna rzecz. Jeśli nie będziemy tego planowali, tak? A będziemy wszystko robili tak ad hoc, no a w tym momencie ci przyszli się poskarżyć, to im położymy trochę asfaltu, za chwilę drugim, to te problemy będą narastać. I proszę pamiętać, że skala miasta, czyli dzisiaj miasta połączonego, nawet nie tyle w skali ludności, bo to ludność nam wzrosła, no ile, o te 15-20%, natomiast terytorialnie jest to olbrzymi teren.
Jeśli tego no nie będziemy się ukryć i
zresztą nie będziemy tego umieli planować, nie będziemy robili tego systematycznie, to będzie nam się to tak nawarstwiało, jak z budownictwem komunalnym, czy też z brakiem podwyżek.
Bez dwóch zdań też jest tak i o tym wszyscy mówią głośno. Wszyscy ci, którzy byli zaangażowani w proces połączenia, którzy popierali ten proces od samego początku, że te problemy dopiero pojawią się teraz, że właściwie ten pierwszy krok, czyli samo połączenie było najłatwiejszym.
Że niektórzy, często nawet tych, których dzisiaj nazywamy oponentami, wytykali nam różne, bo ja byłem zwolennikiem połączenia.
Co więcej, wytykali bardzo często konstruktywnie, że tak, zwracali uwagę na wiele problemów nurtujących.
Z panem zgodzę. Dlatego w sporze szukajmy porozumienia, tego, co nas może łączyć, bo wszyscy będziemy jeździli po tych drogach, wszyscy tu będziemy pracować, wszyscy tu będziemy żyć. Dzisiaj jest taki problem, że wielu młodych mieszkańców wyjeżdża. Z jednej strony otwieramy prawo, nowe kierunki na uniwersytecie, co jest rzeczą wspaniałą i chcemy jeszcze mieć za chwilę medycynę, czyli żeby ludzie
studiowali. Ja panu powiem, że ja mam swoje bardzo specyficzne zdanie w tej materii, bo mówienie o tym, że to teraz ludzie wyjeżdżają, a kiedyś nie wyjeżdżają, jest jakąś wierutną bzdurą.
Ale panie redaktorze, ludzie wyjeżdżali cały czas.
Żałosne wręcz.
Nie sądzę, że to jest żałosne, bo to jest jakiś proces, tak? Bo jeśli dzisiaj w Zielonej Górze nie mogę znaleźć... Podam panu przykład. Moja żona skończyła doktorat, tak? I to nie humanistyczny, tylko ścisły. Jeśli dzisiaj ma problem ze znalezieniem pracy w zielonogórskich firmach, bo przy jakichś wysokich technologiach jest mało takich firm, jeśli uniwersytet boryka się z problemami zatrudniania nowych pracowników naukowych, tak? No to ludzie co robią? Mówią, dobra, to jadę, bo na przykład mam grant w Gliwicach.
Tyle, że w tej chwili mówimy o dwóch różnych rzeczach. Z całym szacunkiem dla pana żony i jej wieku, o który nie pytam, bo ja słyszę przez cały czas, że to młodzi ludzie wyjeżdżają. No tak, słyszę o tym, jak to nauczyciele mówią, że ich uczniowie to teraz są w Poznaniu albo we Wrocławiu. Zawsze byli.
Tak, to
byli
jest
tacy,
prawda.
Którzy szli studiować w Zielonej Górze,
byli tacy, którzy
chcieli studiować w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu czy na Sorbonie.
Panie redaktorze,
podobnie
jest
z ludźmi, którzy przyjeżdżają.
Gdybym studiował w Zielonej Górze i bym wyjechał na przykład do Warszawy, do Poznania za studiami, no to jak ja rozmawiam ze swoimi kolegami, którzy wyjechali, no to prawdą jest, że większość z nich albo duża część z nich nie wraca z różnych powodów.
Ale nie ma pan znajomych, którzy kończyli studia
i wracają?
We Wrocławiu, w Poznaniu?
Też, tak?
Jak popatrzeć na
życiorysy... Mam na przykład
życiorysy,
takich kolegów wśród prawników, którzy wracali do Zielonej Góry.
O to chodzi. Tak? Znanych osób w Zielonej Górze, którzy skończył ten uniwersytet, tamten uniwersytet, czyli wrócił.
Ale też tak? Mam takich, którzy nie wrócili.
Oczywiście, że tak. Ale to jest naturalny proces i on się odbywa wszędzie i na całym świecie.
Wszędzie
być może sytuacja gospodarcza w Polsce generalnie jest fatalna i ludzie bardzo często wyjeżdżają i żyją sobie na przykład za granicą, o czym wszyscy ale wiemy, bezdyskusyjny fakt. Natomiast mówienie o tym, że Zielona Góra się nam wyludnia, że tu wszyscy wyjadą,
Zielona
to jest
Góra
dramat.
Na dzień dzisiejszy nie wyludnia, bo się nie wyludnia. Liczbę mieszkańców.
Co więcej,
tak,
z danych głosów wynika, że tu się broni
połączenie.
Akurat Zielona Góra jeszcze bardzo dobrze.
Natomiast jeśli, proszę mi wybaczyć, spojrzymy na dane dotyczące całości województwa lubuskiego i dużych miast, tak, to jednak są informacje, że w pewnej perspektywie, tam do tego 2020-2050 roku, tak jak to przesyłano informacje GUS, będzie to teren, który się będzie wyludniał. Oczywiście to nie znaczy, że tak się stanie, tak? Bo możemy podejmować różne
istnieje możliwość, że będzie tego rodzaju tendencja. Tak?
I ja akurat jestem zwolennikiem i wierzę, tak jak wierzyłem w to połączenie, że te tendencje będą się odwracać. Po to właśnie łączyliśmy, po to rozwijamy i wspieramy i wszystkie władze miasta i te wykonawcze i uchwałodawcze współpracują z uniwersytetem. Mam nadzieję, że będzie rozwijał się...
Żeby tego rodzaju proces nie następował.
Przemysł w Zielonej Górze, tak? Bo też się w Polsce dzisiaj mówi, że nie wystarczą same usługi, potrzebujemy przemysłu.
Musimy kończyć, bo nasz czas antenowy dobiega końca. Ja tylko jedno pytanie na sam koniec. może trochę tendencyjne. Ma to znaczenie, że PSL nie jest jedynką, że nie wylosowaliście tej jedynki?
Nie, panie,
bo już widziałem
panie
takie tytuły prasowe. Tym razem nie będzie panie, szczęścia dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tam, nie są jedynką.
Znaczy, co do numerologii, pan dobrze wie, że przy każdej cyfrze możemy, czy nawet liczbie, znaleźć jakąś tam pozytywną historię i negatywną. Natomiast problemy to są te problemy, o których
numer dwa,
rozmawialiśmy
numer dwa,
się spieraliśmy.
Numer dwa, tak? Lista numer 3, okręg numer 3, kandydat numer 3.
Super, ja,
no,
mój jest fajny, tak?
Pięknie,
tak? Mi pasowało. Natomiast tak naprawdę problemami nie są numery list. Problemami są te rzeczy, o których się spieraliśmy nawet z panem, tak? Czy ludzie wyjeżdżają, dlaczego wyjeżdżają.
To jest najbardziej istotne, a nie jakieś numery.
Powinniśmy się tym interesować i powinniśmy mieć wizję naszego miasta, tak? Miasta, w którym rozwija się wspaniały uniwersytet, gdzie ludzie mogą studiować i nie muszą wyjeżdżać. A jak wyjeżdżają, to sobie na przykład na zasadzie Erasmusa, żeby zdobyć doświadczenie na innych...
Ja bym chciał, żeby jeszcze ktoś chociaż raz z samorządowcami polityków powiedział i ukłonił się w stronę tych ludzi, którzy tu przyjechali i mieszkają. Mam mnóstwo znajomych, którzy przyjechali do Zielonej Góry i tutaj są.
Mój
tu
kolega,
mieszkają.
Który startuje też z PSL-u, Arkadiusz Dąbrowski, jest właśnie takim mieszkańcem. No przyjechał, tak? No ale jego przyciągnęła akurat dziewczyna, nie piękno Zielonej Góry, chociaż przyznaje, że jak przyjechał, to też się w tym mieście zakochał. Tu pracuje.
I oby zakochanych
z tym miastem
jak najwięcej.
Łączy swoją przyszłość.
I dodajmy zakochanych świadomie, takich, którzy będą chcieli, o czym mówiliśmy, partycypować w życiu tego miasta, niekoniecznie będąc władzą wykonawczą, uchwałodawczą, ale jako
bo to zwykli, mniejszość, ale natomiast większość
jako zwykli obywatele, bo to oni w Zielonej Górze są najważniejsi.
I potrzebują i miejsc pracy i potrzebują miejsc, żeby mieszkać.
Potrzebują edukacji, potrzebują wyższych zarobków. Wszystkiego potrzebują tego, czego potrzebują ludzie do życia po prostu. Artur Hebda, kandydat z list Polskiego Stronnictwa Ludowego do Rady Miasta w marcowych wyborach, które odbędą się 15 marca. Był dzisiaj gościem Rozmowy na 96 FM. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9.30.